Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Financial Intelligence, Revised Edition.
A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean. Autorstwa Karen Berman i współtwórców Joe Knighta oraz Jonah Casea to praktyczny poradnik biznesowy dla osób,
które nie pracują w finansach, lecz muszą podejmować decyzje na podstawie danych finansowych. Wydanie zaktualizowane ukazało się w 2013 roku i odpowiada na potrzebę lepszego rozumienia sprawozdań, zwłaszcza po doświadczeniach kryzysu finansowego oraz wzroście znaczenia przejrzystości raportowania. Książka nie jest podręcznikiem rachunkowości dla księgowych.
Jej celem jest nauczyć menedżera czytać rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych, a następnie wykorzystywać te dokumenty w codziennej pracy.
Autorzy podkreślają, że liczby nie są całkowicie mechaniczne ani samowyjaśniające. Powstają na podstawie reguł, szacunków i założeń.
Dlatego finansowa inteligencja oznacza zarówno znajomość podstaw, jak i umiejętność zadawania właściwych pytań o kontekst, jakość oraz konsekwencje liczb. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzy sprawozdania finansowe jako spójny obraz działalności firmy. Pierwszym filarem książki jest umiejętność poruszania się po trzech podstawowych sprawozdaniach. Rachunek zysków i strat pokazuje, czy firma osiągnęła przychody przewyższające koszty w określonym okresie.
Bilans przedstawia stan zasobów i zobowiązań w konkretnym dniu, czyli aktywa, pasywa oraz kapitał własny. Rachunek przepływów pieniężnych wyjaśnia natomiast, skąd faktycznie napływała gotówka i na co została wydana. Autorzy nie traktują tych dokumentów jako oddzielnych tabel do zapamiętania. Pokazują, że opisują one tę samą działalność z różnych perspektyw, a ich interpretacja wymaga łączenia informacji. Wzrost sprzedaży może poprawić wynik w rachunku zysków i strat, lecz jednocześnie zwiększyć należności, jeśli klienci płacą z opóźnieniem.
Firma może więc wykazywać zysk, ale odczuwać napięcie gotówkowe.
Bilans pomaga z kolei ustalić, czy rozwój jest finansowany długiem, kapitałem właścicieli czy bieżącymi zobowiązaniami.
Taka orientacja daje menedżerowi podstawę do rozmowy z finansami bez ograniczania się do pytania o sam wynik netto.
Uczy też dostrzegać, że decyzje operacyjne dotyczące cen, zapasów, warunków płatności lub inwestycji zostawiają ślad we wszystkich trzech sprawozdaniach.
Po drugie, zysk nie jest gotówką, a różnica wpływa na bezpieczeństwo decyzji. Jedna z najważniejszych lekcji Financial Intelligence dotyczy rozróżnienia między zyskiem a gotówką.
Zysk jest wynikiem obliczanym zgodnie z zasadami rachunkowości i obejmuje przychody oraz koszty przypisane do danego okresu.
Gotówka oznacza realne środki, którymi przedsiębiorstwo może regulować wynagrodzenia, faktury, raty, kredytowe i podatki.
Te wielkości często poruszają się w podobnym kierunku, ale nie muszą być równe w tym samym czasie.
Sprzedaż na kredyt kupiecki może zostać rozpoznana jako przychód, zanim odbiorca zapłaci. Zakup zapasów wymaga wypływu pieniędzy, choć jego koszt w rachunku wyników może pojawić się dopiero wraz ze sprzedażą produktów.
Podobnie amortyzacja obniża zysk księgowy, mimo że zwykle nie oznacza bieżącego wypływu gotówki. Autorzy wykorzystują tę różnicę, aby przesunąć uwagę menedżera z samego pytania, czy dział jest rentowny, na pytanie, jak jego działania oddziałują na cykl gotówkowy.
Skrakanie terminów spływu należności.
Ograniczanie nadmiarowych zapasów czy rozsądne negocjowanie warunków z dostawcami może poprawić płynność bez natychmiastowej zmiany poziomu sprzedaży.
Książka nie sugeruje, że zysk jest nieważny.
Wyjaśnia raczej, że trwała kondycja firmy wymaga równoczesnego rozumienia rentowności i zdolności do finansowania codziennej działalności.
Po trzecie, rachunkowość jako dziedzina oparta także na osądzie i założeniach, cechą wyróżniającą podejście autorów, jest nacisk na tzw. sztukę finansów.
Sprawozdania są sporządzane według zasad, ale zasady te często wymagają profesjonalnego osądu. Wartość należności zależy m.in. od oceny, jaka część klientów nie zapłaci.
Koszt aktywów trwałych w czasie zależy od przyjętego okresu użytkowania i metody amortyzacji. Zapasy mogą wymagać odpisów, jeśli ich wartość handlowa spada.
Nawet moment uznania przychodu wymaga poprawnego ustalenia, kiedy firma rzeczywiście spełniła warunki sprzedaży. Nie oznacza to automatycznie manipulacji lub błędu. Oznacza jednak, że liczby są uproszczonym opisem rzeczywistości,
a nie jej bezpośrednim zapisem. Menedżer niebędący księgowym nie musi samodzielnie ustalać wszystkich metod rachunkowych. Powinien jednak rozumieć, gdzie założenia mogą istotnie wpłynąć na obraz wyników.
Autorzy zachęcają więc do pytań o przyjęte szacunki, porównywalność danych między okresami oraz powody większych zmian.
Taka postawa jest szczególnie użyteczna przy ocenie budżetów, prognoz i wyników jednostek biznesowych.
Chroni przed pochopnym wnioskiem, że pojedyncza liczba jest pełną i niepodważalną prawdą. Zarazem książka odróżnia zdrowy sceptycyzm od bezpodstawnej nieufności.
Chodzi o zrozumienie, jak powstał wynik, a nie o traktowanie każdego raportu jako podejrzanego. Po czwarte, wskaźniki i zwrot z inwestycji jako narzędzia porównywania decyzji.
Po opanowaniu podstaw książka przechodzi do analizy, w tym do wskaźników finansowych oraz zwrotu z inwestycji, czyli ROI.
Ich rola nie polega na zastąpieniu menedżerskiego osądu 1%. Mają pomóc rozłożyć problem na elementy i porównać wyniki w czasie między działami lub wobec planu.
Marża pokazuje, jaka część przychodu pozostaje po uwzględnieniu określonych kosztów.
Wskaźniki płynności i zadłużenia pomagają oceniać zdolność firmy do regulowania zobowiązań oraz skalę ryzyka związanego z finansowaniem.
Derry on the Coward.
Miary sprawności, takie jak rotacja zapasów czy należności, łączą analizę finansową z procesami operacyjnymi. ROI wprowadza natomiast dyscyplinę przy wyborze projektów, ponieważ zestawia oczekiwany efekt z kapitałem, którego projekt wymaga. Autorzy zwracają uwagę, że wskaźnik bez kontekstu może prowadzić do błędnych wniosków.
Wysoka marża nie musi oznaczać zdrowej firmy, jeżeli sprzedaż maleje lub pieniądze są zamrożone w należnościach.
Niski wynik w jednym okresie może wynikać z inwestycji, która ma uzasadnienie długoterminowe. Dlatego analiza powinna prowadzić do dalszych pytań, a nie do automatycznego werdyktu.
Dla menedżera praktyczną korzyścią jest zdolność przedstawienia propozycji w języku kosztów, korzyści, ryzyka i wykorzystanego kapitału.
Ułatwia to rzeczową rozmowę o priorytetach, zamiast obrony projektu wyłącznie intuicją.
Na koniec, finansowa inteligencja jako wspólny język odpowiedzialności menedżerskiej, ostatni istotny temat, dotyczy zastosowania wiedzy finansowej poza działem finansów.
Autorzy przedstawiają finanse jako język biznesu potrzebny osobom odpowiedzialnym za sprzedaż, produkcję, marketing, obsługę klienta czy zespoły operacyjne.
Każda z tych funkcji wpływa na liczby, nawet jeśli nie tworzy raportów. Decyzja handlowa o rabacie oddziałuje na przychód i marżę.
Zmiana polityki zapasów może poprawić dostępność towaru, ale zarazem wiązać gotówkę i zwiększać ryzyko przestarzałości.
Zatrudnienie dodatkowych osób podnosi koszty, lecz może umożliwić wzrost sprzedaży albo poprawić jakość obsługi.
Książka przekonuje, że odpowiedzialność menedżera polega na rozumieniu takich zależności oraz na świadomym korzystaniu z danych przy wyborze działań.
Nie chodzi o to, by każdy pracownik stał się księgowym.
Chodzi o zdolność powiązania własnych decyzji z wynikami przedsiębiorstwa i o prowadzenie konstruktywnego dialogu z finansistami. Szczególne znaczenie ma tu nawyk zadawania pytań.
Co wyjaśnia zmianę wyniku? Czy plan zakłada realistyczny termin płatności klientów? Jakie koszty będą stałe, a jakie zmienne? Jak inwestycja wpłynie na gotówkę?
W ten sposób raport finansowy przestaje być dokumentem oglądanym po zakończeniu okresu.
Staje się narzędziem planowania, kontroli założeń i koordynowania decyzji w całej organizacji. Podsumowując, Financial Intelligence
Revised Edition jest przede wszystkim lekturą dla menedżerów bez formalnego przygotowania finansowego, właścicieli mniejszych firm, liderów zespołów oraz specjalistów,
których decyzje wpływają na sprzedaż, koszty, zapasy, inwestycje lub płynność.
Będzie użyteczna także dla osób rozpoczynających pracę w środowisku korporacyjnym, gdzie budżety i raporty są częścią codziennej komunikacji.
Jej praktyczna wartość nie polega na nauce księgowania ani na zastępowaniu dyrektora finansowego. Czytelnik zyskuje orientację, która pozwala rozumieć podstawowe raporty, rozpoznawać związki między działaniami operacyjnymi a wynikami oraz formułować bardziej trafne pytania.
Na tle wielu wprowadzeń do finansów książka wyróżnia się połączeniem dwóch perspektyw.
Z jednej strony systematycznie omawia fundamenty, takie jak rachunek wyników, bilans, przepływy pieniężne, wskaźniki i ROI.
Z drugiej podkreśla, że rachunkowość opiera się również na szacunkach, klasyfikacjach i założeniach.
Dzięki temu nie przedstawia liczb jako bezdyskusyjnych faktów, ale też nie popada w cynizm wobec raportowania.
Uczy, jak odróżniać dane od ich interpretacji i jak sprawdzać kontekst przed podjęciem decyzji.
To podejście ma trwałe znaczenie, ponieważ większość decyzji menedżerskich ma konsekwencje finansowe.
Książka pomaga przełożyć język finansów na realia pracy działu i odwrotnie. Przełożyć inicjatywy operacyjne na ich wpływ na marżę, gotówkę oraz kapitał.
Najwięcej skorzystają z niej czytelnicy gotowi ćwiczyć te umiejętności na rzeczywistych raportach własnej organizacji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Karen Berman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.